Jest godzina 14.11. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet w to piękne popołudnie 16 kwietnia. W Sejmie trwa blok głosowań między innymi nad ustawą o prawie łowieckim, czy odrzucić, nie odrzucić, tak żeby osoby niepełnoletnie mogły brać udział w polowaniach, ale przede wszystkim o odrzuceniu w pierwszym czytaniu ustawy za rozszerzającej zakres ochrony życia. W sumie jest także premier Mateusz Morawiecki, więc pewnie spodziewana konferencja premiera, która miałaby nakreślić harmonogram wychodzenia polskiej gospodarki z okresu lockdownu, będzie dopiero po godzinie 15, bo wówczas mają się głosowania zakończyć, a w Senacie trwa debata nad tym, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej jak najszybciej ogłosiło, kiedy będą terminy egzaminów w szkołach i maturalnych i ósmoklasisty, no a w Europarlamencie też trwa posiedzenie. Dzisiaj wszystkie gremia elekcyjne, które my możemy wybierać, debatują na całego. Przy telefonie dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie. No, ja także trwam na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, w tej oczywiście zdalnie, w tej chwili trwa przerwa, odbyła się debata. Jesteśmy po już drugiej rundzie głosowań. Mają być jeszcze dzisiaj dwie rundy głosowań, także jutro wszystko oczywiście odbywa się zdalnie. Jest kilkunastu parlamentarzystów na sali obrad. Ci, którzy mieli najbliżej do Brukseli, mogli pokonać tę trasę własnymi samochodami. No i mówiąc szczerze, niestety jest moim zdaniem w dalszym ciągu establishment Unii Europejskiej nie wyciągnął wniosków z tego, co się w Unii Europejskiej działo do tej pory, a w szczególności teraz w trakcie epidemii koronawirusa. Wysłuchałem przemówienie i Charlesa Michela, szefa Rady, i pani von der Leyen, i wielu przedstawicieli wiodących frakcji w Europarlamencie. I taka konkluzja, jaka mi się nasuwa po wysłuchaniu wypowiedzi, to jest no, na problemy Unii jeszcze więcej Unii, jeszcze więcej wojny ideologicznej, no i jeszcze więcej wojny z krajami, których w Brukseli się nie lubi.
Mówi się, że to jest bardzo ważne posiedzenie.
Wygląda mi na drogę donikąd.
To ma być bardzo ważne posiedzenie Europarlamentu, bo także kwestie finansowe mają się decydować, ale już się sama rezolucja jest ciekawa, obszerna, o ile dobrze pamiętam, 50 punktów zawierająca i to punktów
nawet 55
bardzo,
chyba.
55 i to punktów bardzo różnych.
Tak, bardzo różnych, od szasa do lasa, od rzeczy rzeczywistych związanych z ochroną zdrowia, z gospodarką, po sprawy no oczywiście zielonego ładu, sprawy imigrantów, ale także właśnie sprawy Węgier i Polski, i to można powiedzieć w takim ujęciu no przeciwstawnym. Węgry są wymienione w rezolucji, wypomina im się, że wprowadzili ustawę nadzwyczajną i premier Orban może rządzić dekretami, a ta ustawa nadzwyczajna to stan nadzwyczajny związany rzeczywiście z epidemią koronawirusa. No i za to Węgry stawia się pod pręgierzem. Donald Tusk chce wyrzucić delegację węgierską z europejskiej partii w związku z tym, a z kolei Polska jest wymieniona jako ten kraj, który stanu nadzwyczajnego nie chce wprowadzić i chce przeprowadzić demokratyczne wybory prezydenckie. I to jest w jednym punkcie, że tak się wyrażę, obydwa kraje udało się pomieścić i zarzuty właśnie tak sformułowane znajdują się w tej rezolucji. Niestety zapewne my oczywiście przygotowaliśmy jako EKR oddzielny projekt rezolucji, no ale w oczywisty sposób zapewne zostanie odrzucony, więc tylko ten będzie głosowany i zapewne te punkty, które się tam znajdą, uzyskają większość. No oczywiście można powiedzieć tak, rezolucji przyjmowanych przez Parlament Europejski jest na pęczki, no ale to, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest rezolucja ważna, bo rzeczywiście jej tytuł i zasadnicza część zawartości, no to koncentrowanie się na walce z koronawirusem, zarówno jeżeli chodzi o stan ochrony zdrowia w Unii Europejskiej, jego przyszłość, jak i przede wszystkim sprawy gospodarcze, w tym przede wszystkim utrzymanie utrzymanie miejsc pracy.
A z drugiej strony Unia Europejska musi się mierzyć chyba z największym kryzysem lat ostatnich, no kryzysem, który się nakłada na kryzys trwający od kilku lat, czyli kryzys instytucjonalny związany jeszcze z poprzednim kryzysem, kryzysem migracyjnym. Jakie są rozwiązania, jakie padają pomysły, aby Unia Europejska wyszła z twarzą, bo już szefowa komisji dzisiaj chociażby musiała przepraszać za brak stanowczych działań Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej za bierność niektórych państw i brak solidarności.
Tak, to prawda. No, rzeczywiście to wystąpienie pani von der Leyen można było uznać, że było nawet takie sympatyczne i takie właśnie bardzo kobiece. No, z troską pochyliła się i nad losem wszystkich tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu z koronawirusem, a więc zarówno lekarzy, jak i wszystkich pracowników ochrony zdrowia, ale i tych, którzy umożliwiają funkcjonowanie w ramach tej pandemii, a więc zajmujących się dostawą żywności, produkcją żywności i tak dalej. Ba, chwytała za serce takimi sformułowaniami, wymieniała niektóre ofiary koronawirusa w różnych krajach, w tym także w Polsce, wymieniła matkę, która zmarła na koronawirusa i dziecko nie będzie nigdy widziało jej twarzy. No, oczywiście to są rzeczy, no tak po ludzku można powiedzieć, rzeczywiście chwytające za serce. Natomiast no, jeżeli chodzi o te konkrety i taką jakąś wizję Unii Europejskiej, no to w oczywisty sposób jej zabrakło. Bo oczywiście tu wymieniane są, panie redaktorze, wielkie sumy, można powiedzieć, no już tak duże, że nie robią specjalnego wrażenia, bo jeżeli mówi się o 3 bilionach euro, które uruchomi i Komisja Europejska, instytucje z nią związane i kraje członkowskie, no to rzeczywiście można powiedzieć, no przy pomocy takich pieniędzy, no to można wyciągnąć chyba cały świat z kryzysu. Tyle tylko, że to wszystko są póki co wirtualne pieniądze. No skupmy się, tam jest 540 miliardów takiego niby świeżego pieniądza. Mówię niby, ponieważ tych pieniędzy na razie nie ma. Pierwszy taki pomysł 100 miliardów dotyczący wszystkich krajów unijnych, to jest pomysł powołania takiego funduszu specjalnego związanego właśnie z ochroną miejsc pracy w Unii Europejskiej. Pomysł, powiedziałbym, nawet zgrabnie opakowany, bo Komisja Europejska w związku z tym, że ma ten najwyższy standing finansowy 3A, więc może pożyczać pieniądze na rynku bardzo tanio. No oczywiście, żeby Komisja mogła pożyczać, to muszą gwarancji pod to pożyczanie udzielić państwa członkowskie. No i chodzi o to, żeby na te 100 miliardów, przynajmniej 25 miliardów było gwarancji z krajów członkowskich. No Polska jako jeden z pierwszych krajów powiedziała, że takich gwarancji udzieli proporcjonalnie do naszego potencjału gospodarczego. No ale tak jak widzę, to te wiodące kraje, najzamożniejsze, specjalnie się z tymi gwarancjami nie śpieszą, z deklaracjami w sprawie tych gwarancji. Więc ten fundusz może będzie uruchomiony na jesieni, a może i nie. Druga sprawa, Europejski Bank Inwestycyjny. To prawda, rzeczywiście to jest instytucja finansowa poważna, mająca spore zasoby, oczywiście także pochodzące z gwarantowania przez instytucje europejskie i kraje członkowskie. Polska jest także częścią tego banku, ba, mamy od niedawna swojego wiceprezesa. Tam ma być taki fundusz 200 miliardów euro, ma być 200 miliardów, no ale to będą też pieniądze o charakterze pożyczkowym, no i będą w przyszłości, no i to generalnie będą pieniądze inwestycyjne.
A w ramach tego budżetu, tej perspektywy, która się teoretycznie powinna zamknąć w tym roku, no plus oczywiście reguła wydatkowa N+2, N+3, czyli tam rozliczanie... Tak, będzie trwało dłużej, no ale teoretycznie w tym roku się kończy. Czy w tej perspektywie jeszcze będą jakieś ruchy, żeby część środków z tego budżetu łatwiej i szybciej uwolnić?
Bardzo drobne pieniądze. Rzeczywiście jakieś przesunięcia zupełnie tam idące w setki milionów euro, czyli można powiedzieć takie skrobanie pod nie. No oczywiście jest ta sprawa, no ale to już jest przed 2 czy 3 tygodni wykorzystania pozostałości Funduszu Spójności. Polska w związku z tym, że trochę tych pieniędzy miała jeszcze do wykorzystania, 7,5 miliarda euro, może je wykorzystać na problemy związane właśnie z wyciąganiem przedsiębiorstw, kłopotów i na ochronę zdrowia. i to jest na poziomie zarówno programów tych zarządzanych przez ministrów, jak i 16 programów regionalnych. Te decyzje już zapadły wcześniej, je głosowaliśmy wcześniej. No pojawiają się już trochę mniejsze pieniądze, choć można powiedzieć dla rolnictwa ważne, bo z drugiego filaru wspólnej polityki rolnej, wczoraj mieliśmy posiedzenie Komisji Rolnictwa, także zdalne, komisarz Janusz Wojciechowski przedstawił właśnie sytuację, że według tego, co ma komisja, od 6 do 11 miliardów euro w skali całej Unii z drugiego filara jest póki co nie wydane. W związku z tym także w tym obszarze można je wydawać na odbudowę potencjału gospodarstw rolnych, rolników, którzy utracili dochody w związku z pandemią koronawirusa. W Polsce, z tego co się orientuję, to może być nawet kwota ponad 2 miliardy euro niewykorzystanych pieniędzy, także nasz minister rolnictwa będzie miał także swobodę przeznaczeniu tych pieniędzy nie na kontynuację dotychczasowych programów, tylko właśnie na pomoc dla rolników, choćby tego szeroko rozumianego sektora kwiatowego, który rzeczywiście, no widać gołym okiem, że ze względu na to zamrożenie działań ludzi, no po prostu poniósł ogromne straty, więc to są dodatkowe pieniądze. Więc w zasadzie, jeżeli chodzi, mówimy o obecny budżet, to jest skrobanie, tak jak powiedziałem, po dnie. Natomiast no, zapowiada się, że przyszły budżet będzie, no właśnie, podstawą takiego planu Marshalla dla Europy. Pani von der Leyen też o tym planie Marshalla mówiła. Tyle tylko, że no, przypomnijmy, plan Marshalla sfinansowały Stany Zjednoczone. Teraz zapewne tego nie zrobią. W związku z tym może to być plan Marshalla, tylko muszą się znaleźć w Europie na to pieniądze. I można powiedzieć tak, panie redaktorze, we współczesnym świecie finansów pieniędzy jest pod dostatkiem. Tyle tylko, że no one oczywiście nie leżą na ulicy, one znajdują się w systemie bankowym i tak naprawdę muszą być wiarygodne podmioty, które będą chciały je pożyczyć i sensownie, i zaproponować sensowne rozwiązania ich wykorzystania. I no i właśnie takich rozwiązań niestety brakuje. Co więcej, no wyraźnie brakuje tej solidarności europejskiej. Wszyscy starają się bronić, a także odbudowywać swoje gospodarki na własną rękę. No tutaj jest kluczowa, nie oszukujmy się, rola Niemiec, także tych krajów tak zwanych płatników netto, Holandii, Luksemburga, krajów skandynawskich, które absolutnie są przeciwne solidarnościowemu podejściu do problemów Unii Europejskiej i w związku z tym te sprawy nie posuwają się do przodu. No jest ten europejski mechanizm stabilności związany ze strefą euro. Tam jest około 240 ponoć miliardów euro, tyle tylko, że tylko część tego kapitału jest opłacona, bo tu u nas pojawiły się takie podpowiedzi, takie uszczypliwości ze strony Platformy. O, gdybyśmy byli w strefie euro, to europejski mechanizm stabilności byłby do wykorzystania. Tylko tak naprawdę tam na ponad 500 miliardów, z niego zresztą korzysta, są udzielone pożyczki Grecji i Hiszpanii, jeżeli dobrze pamiętam, więc pieniędzy jest mniej, opłacone jest około 80 miliardów euro w ramach tego mechanizmu, czyli maleńka cząstka. I oczywiście to opłacanie odbywa się przez kraje członkowskie, więc taka Słowacja zapłaciła już 1% swojego PKB i my byśmy, gdybyśmy byli członkiem strefy euro, najpierw byśmy musieli zapłacić, no to 1% polskiego PKB to 22 miliardy złotych, a docelowo, żeby wypełnić cały nasz wkład, trzeba by wpłacić około 8% polskiego PKB, czyli według obecnych jego wartości 170 miliardów euro. Więc no właśnie tego rodzaju podpowiedzi ze strony chociażby opozycji no pchają w nas jeszcze większe kłopoty. I powiedzmy sobie uczciwie, mimo odmiany słowa solidarność przez wszystkie przypadki, tej solidarności nie ma, szczególnie u tych zamożniejszych i w związku z tym sprawy europejskie stoją w miejscu, te najważniejsze. Natomiast te, które są łatwiejsze, więc sprawy ideologiczne, no to oczywiście je się bardzo szybko uruchamia, bo to nic nie kosztuje i w związku z tym można ideologicznie wojować i z Polską, i z Węgrami.
Kwestia nowych podatków, bo to także się pojawia na stole, ten kryzys może bardzo mocno wpłynąć na konstrukcję finansową Unii Europejskiej? Czy może być tak, że obudzimy się w Unii, gdzie pewne pomysły do tej pory blokowane albo niechętnie przyjmowane, jak kolejne, czy takie pierwsze poważne w zasadzie paneuropejskie podatki, jak podatek cyfrowy, jak inne podatki, które by uniezależniły Komisję Europejską od składek państw członkowskich? To jest możliwe, to jest na stole w obecnej dyskusji?
Panie redaktorze, bo pan pytał o ten przyszły budżet, ja ten wątek na razie pominąłem, a teraz pan do niego wraca, więc rzeczywiście, no trzeba uczciwie powiedzieć, że projekt budżetu na lata 2021-2027 to jest projekt przygotowany i położony na stole w maju 2018 roku. On ulegał pewnym modyfikacjom, a to prezydencji fińskiej, a to fińskiej, no głównie Finowie tam zaproponowali, co więcej, jeszcze większe cięcia w głównych politykach spójności, wspólnej polityki rolnej, ale to zostawmy. No ale to jest dokument i jego struktura przygotowana właśnie w 2018 roku. Więc mówiąc szczerze, wprawdzie komisja tego nie zapowiada, Rada również, ale wydaje mi się, że no, muszą trwać prace nad nową wersją tej perspektywy finansowej, jeżeli ona ma być podstawą tego wspomnianego przeze mnie wcześniej planu Marshalla. Ten budżet musi być i hojniejszy, i inaczej wyglądać. No i teraz wracając, no bo tu pan poruszył parę źródeł dodatkowych dochodów do budżetu, bo przypomnijmy, że budżet unijny to w 80-paru% składa się ze składek krajów członkowskich liczonych proporcjonalnie do ich zamożności, czyli do ich PKB. A jedyne dochody własne, jakie w tej chwili Unia Europejska ma, to są wpłaty z ceł. Cła pobierają kraje członkowskie, ale w dużej części odprowadzają na rachunek budżetu unijnego. No i takich kar nadzwyczajnych, które nakłada się na przykład na wielkie koncerny w związku z nieprzestrzeganiem tych reguł antymonopolowych, i tak dalej, i tak dalej. To idzie bardzo opornie, ale to jest część wpływów. Czyli mówimy o nowych kategoriach dochodów własnych. I tu jest kwestia, wie pan, po pierwsze delikatna, dlatego że no jeżeli byśmy się decydowali na jakiś podatek europejski, na razie zostawmy, który to by był podatek z tych przez pana wymienionych, no to oznacza, że oddajemy część kompetencji kraju członkowskiego w zakresie opodatkowania. To jest no, bardzo poważna decyzja dla poszczególnych krajów członkowskich, bo jednak podatki no, są cechą każdego państwa narodowego, więc oddanie jurysdykcji w tej sprawie no, może być rzeczywiście przez wielu co najmniej kwestionowane. Natomiast jeżeli chodzi już o wybór jakiegoś źródła podatkowego dochodów własnych, to wydaje mi się, że najmniej kontrowersji, czyli a to trzeba było zrobić jednomyślnie, budzi ten podatek cyfrowy. No rzeczywiście, te wielkie koncerny cyfrowe są no, przede wszystkim, co tu powiedzmy otwartym tekstem, amerykańskie. No i jeżeli chodzi o stronność podatkową, płacenie podatku dochodowego, to jest tutaj słabiutko, ba, te firmy mają osłony krajów członkowskich, w których mają siedziby europejskie. No jest spór na przykład z Irlandią, Komisji Europejskiej, która no, policzyła jednemu z koncernów, już nie będę wymieniał jego nazwy, ten podatek po stawce niższej niż 0,1%. Więc komisja to zakwestionowała i ta wielka amerykańska firma ma zapłacić kilkanaście miliardów, ale sprzeciwia się temu kraj członkowski, Irlandia właśnie, która powinna ten podatek wyegzekwować. Więc wygląda to, mówiąc szczerze, nie najlepiej. Więc taki podatek cyfrowy chyba, wydaje mi się, spotkałby się z aprobatą wszystkich krajów. No oczywiście te bardziej zamożne forsują te podatki o charakterze ekologicznym, ale z kolei dla krajów mniej zamożnych one są po prostu nie do przyjęcia. Więc taki niekontrowersyjny z tych, które pan wymienił, to wydaje mi się, że jest podatek cyfrowy, no ale do jego wprowadzenia jest bardzo daleko.
To jeszcze na koniec wróćmy do polityki. Wspominał pan poseł przy telefonie Zbigniew Kuśmiuk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Mówił pan poseł o tym dążeniu przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska do wykluczenia delegacji węgierskiej z tejże grupy politycznej w Europarlamencie. Trochę jest tak, że kiedy obecna kadencja startowała, to zdaje się państwo jako delegacja Prawa i Sprawiedliwości bardzo liczyliście na to, że Fidesz nie wejdzie w skład Europejskiej Partii Ludowej, że dołączy do europejskich konserwatystów i reformatorów. Czy te ruchy, ta zapowiedź Donalda Tuska to jest także element, czy możliwość głębszej przebudowy na scenie europejskiej, scenie politycznej w Europarlamencie i szerszego ruchu między frakcjami?
Mówiąc szczerze, oczywiście liczyliśmy na to. No ja przypominam, że takie rozmowy toczone były także na poziomie krajowym. Prowadził je z Orbanem także nasz prezes Jarosław Kaczyński. I takie deklaracje ze strony Orbana padały. Przy czym no oczywiście Orban przyjmuje taką politykę, która jest możliwie najbardziej korzystna dla jego kraju. Bo będąc w EPL-u, tej największej frakcji, te ataki na instytucje europejskich, na Orbana wprawdzie istnieją, ale póki co Węgrom specjalne krzywdy się nie dzieją. No ale ta strategia realizowana do tej pory przez Orbana chyba powoli musi się skończyć, bo rzeczywiście presja ze strony Donalda Tuska jako szefa EPL-u, Europejskiej Partii Ludowej, jest olbrzymia. Zresztą uzyskał wsparcie, jeżeli dobrze pamiętam, kilkunastu delegacji krajowych, tym także naszej platformy. PSL w tej sprawie się nie wypowiadał. Jest to na piśmie podpisał to chyba jeszcze pan poseł Halicki, jeżeli dobrze pamiętam. Więc ta sprawa zapewne stanie na ostrzu noża. Tutaj kluczowa oczywiście jest stanowisko pani Merkel i delegacji niemieckiej w CDU-CSU, we frakcji EPL-u. Oni się po prostu obawiają. Orban ma, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 14 posłów we frakcji EPL w Parlamencie Europejskim, ale najprawdopodobniej, gdyby to wyjście nastąpiło, to wyjdzie 20 kilku posłów, bo z Orbanem związanych kilku posłów rumuńskich, z słowackich i tak dalej, i tak dalej. Więc to wyjście by było trochę szersze i w oczywisty sposób to wyjście daje szansę powstaniu, wydaje mi się, trzeciej co do wielkości w Parlamencie Europejskim grupy z udziałem także Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest sprawa otwarta. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja, czy rzeczywiście EPL zdecyduje się na taki twardy ruch zmniejszenia swego składu osobowego o ponad 20 posłów, no bo wtedy EPL nie musi być już największą frakcją. Zbliży się do nich bardzo poważnie, zbliżą się poważnie socjaliści. Tego, jak sądzę, EPL się obawia. Natomiast jaka jest strategia Donalda Tuska oprócz niechęci, która od paru lat narasta do Orbana? Kiedyś przypominam, że to byli bardzo serdeczni koledzy. Tajemnicy jakby tej narastającej niechęci po prostu nie znam.
I to też może być element politycznego wpływu koronawirusa na scenę europejską i przebudową sił w ramach różnych frakcji w Parlamencie Europejskim. Gościem Radia Wnet był dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość Europejska, frakcja konserwatystów i reformatorów.
Panie bardzo proszę. Serdecznie dziękuję panu redaktorowi, pozdrawiam pana i słuchaczy Radia Wnet.
Również pana posła pozdrawiamy i mówimy do usłyszenia, a teraz na antenie Radia Wnet zagra zespół DAB z piosenką Podzielono Świat na Części.